Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Przedstawiamy papieskie intencje modlitewne na sierpień. Ksiądz Piotr Mazurkiewicz będzie mówił o relacjach między wiarą a polityką. Poruszane w 1947 roku zagadnienie możliwości wysłania do Polski przedstawiciela Stolicy Apostolskiej to temat kolejnej audycji Piotra Samerka. 2 sierpnia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
W sierpniu, zgodnie z papieską intencją ogólną, modlimy się za wszystkich, którzy przeżywają trudności wewnętrzne i chwile prób, aby w Chrystusie znaleźli światło i wsparcie pomagające odkryć prawdziwe szczęście. Dobrym komentarzem do tej intencji jest przemówienie, które Benedykt XVI wygłosił 18 sierpnia 2005 roku w Kolonii na powitanie uczestników Światowego Dnia Młodzieży.
Ojciec Święty nawiązał do pytań nurtujących młode pokolenie. Zauważył, że są one świadectwem aspiracji człowieka i jego dążenia do spotkania z Bogiem, który nie zawodzi. Daje on człowiekowi pewność prawdy na tyle mocną, że można dla niej żyć, a jeśli to konieczne, także umierać. Szczęście, którego szukacie, szczęście, którego macie prawo zakosztować, mówił papież, ma na imię, ma oblicze. Jest nim Jezus z Nazaretu, ukryty w Eucharystii. Jedynie On daje ludzkości pełnię życia. Benedykt XVI przypomniał słowa, które wypowiedział na początku swego pontyfikatu. Kto pozwala wejść Chrystusowi w swe życie, nie traci niczego. Niczego, absolutnie niczego z tych rzeczy, dzięki którym życie jest wolne, piękne i wielkie. Tylko dzięki tej przyjaźni otwierają się na oścież bramy życia. Tylko dzięki tej przyjaźni wyzwala się naprawdę wielki potencjał człowieczeństwa. Tylko dzięki tej przyjaźni doświadczamy tego, co jest piękne i tego, co wyzwala. Te słowa Ojca Świętego zachęcają do modlitwy za przeżywających trudności wewnętrzne, aby znaleźli w Chrystusie prawdziwe szczęście.
Papież poleca też intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy za Kościół w Chinach, aby dawał świadectwo coraz większej jedności wewnętrznej i mógł okazać rzeczywistą i widzialną jedność z następcą świętego Piotra. Komentarzem do papieskiej intencji misyjnej może być list, który Benedykt XVI przesłał przed kilku tygodniami katolikom w Chinach.
Ojciec Święty pragnie utwierdzić chińskich katolików w wierze i wesprzeć ich jedność za pomocą środków właściwych Kościołowi. Przypomina, że niezbędne dla jedności Kościoła w poszczególnych narodach jest, by każdy biskup pozostawał w komunii z innymi biskupami, a wszyscy byli w widzialnej i konkretnej komunii z papieżem. Te wskazania odnoszące się do samej natury Kościoła powszechnego mają szczególne znaczenie dla Kościoła w Chinach, pisze Benedykt XVI. Zdajecie sobie bowiem sprawę z problemów, z jakimi musi się borykać, wewnętrznych i w odniesieniu do społeczeństwa chińskiego. Wiecie o napięciach, podziałach i oskarżeniach. Ojciec Święty zwraca uwagę, że jedną z przyczyn kontrastów angażujących wiernych świeckich i biskupów w Chinach jest znacząca rola, jaką pełnią organizmy, które zostały narzucone jako najbardziej odpowiedzialne za życie wspólnoty katolickiej. Jeszcze dziś bowiem uznanie ze strony tych organizmów jest kryterium zdeklarowania wspólnoty, osoby albo miejsca religijnego jako legalne czy oficjalne. Wszystko to spowodowało podziały pośród duchowieństwa i pośród wiernych. Jest to sytuacja, która nade wszystko zależy od faktorów zewnętrznych wobec Kościoła. Poważnie jednak uwarunkowała jego drogę, dając okazję również do podejrzeń, wzajemnych oskarżeń i donosów, co wciąż jest jego niepokojącą słabością, dodaje Benedykt XVI w liście do katolików w Chinach.
Przypomnijmy, że w sierpniu, zgodnie z papieską intencją ogólną, modlimy się za wszystkich, którzy przeżywają trudności wewnętrzne i chwile prób, aby w Chrystusie znaleźli światło i wsparcie pomagające odkryć prawdziwe szczęście. Natomiast intencja misyjna na sierpień zachęca do modlitwy za Kościół w Chinach, aby dawał świadectwo coraz większej jedności wewnętrznej i mógł okazać rzeczywistą i widzialną jedność z następcą świętego Piotra.
Jednym z tematów nieustannie powracających w debacie publicznej są związki polityki i religii, a także problem zaangażowania wiernych w życie społeczne. Zagadnienie to budzi wiele emocji. Stąd redakcja Przeglądu Powszechnego postanowiła zaprezentować w najnowszym lipcowo-sierpniowym numerze czasopisma rozmowę na ten temat z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem. Jest on teologiem i politykiem pracującym na Uniwersytecie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozmawia z nim Agnieszka Trzeciakiewicz.
58% ludzi w Europie przyznaje się do chrześcijaństwa. Poza chrześcijaństwem są też inne religie, a zatem zdecydowanie większość Europejczyków to ludzie religijni. Z drugiej strony mówi się o coraz większej sekularyzacji Europy.
No, mówi się od dłuższego czasu, że Europa się sekularyzuje, czy wpływ religii, szczególnie chrześcijaństwa na życie publiczne się marginalizuje. I jest to po części prawda i ma to swoje bardzo różne przyczyny. Myślę, że takim punktem granicznym, od kiedy zaczęła się taka ideowa, programowa sekularyzacja, jest Francja i rewolucja francuska. Twórcy rewolucji próbowali tworzyć państwo sekularyzowane, w którym religia nie odgrywałaby już żadnej roli, przynajmniej w tej postaci, w jakiej odgrywała przed rewolucją, i próbowali zbudować taki organizm społeczno-polityczny oparty o tak zwane świeckie wartości, które zakładały absolutną separację kościoła i państwa, ale te idee, które wykiełkowały przy okazji rewolucji, one się rozlały po świecie, po Europie, która wtedy była pierwszym światem, i one po prostu zaczynały funkcjonować, żyć w społeczeństwie swoim życiem, czy jakby ten model laicki został przejęty przez elity intelektualne, następowała recepcja poglądów antyreligijnych w szerszych warstwach społecznych. Ale w każdym kraju wyglądało to trochę inaczej. I ta sekularyzacja postępowała powoli, aczkolwiek ostatnie 50 lat ta walka ideowa jakoś tam się skończyła, a sekularyzacja zaczęła mieć charakter bardziej kulturowy. Ludzie, którzy kiedyś byli wierzący, w większości byli chrześcijanami, zaczęli do religii podchodzić krytycznie, zaczęli po prostu jakoś tam samodzielnie próbować reflektować nad tą religią, i wielu z nich albo religię odrzuciło, albo jest obojętnych na sferę religijną, a przede wszystkim obojętnych na religię instytucjonalną, czyli kościoły, bo większość ludzi mimo wszystko, mimo tego procesu sekularyzacyjnego, cały czas deklaruje się jako osoby wierzące, czyli jakby nie widać już tego automatycznego przełożenia, jak było wcześniej, między kościołem, sakramentami, a wiarą w Boga. Czyli jest coś takiego w Europie Zachodniej, szczególnie, że religia została, jak to się mówi, sprywatyzowana. Cały problem religii, polityki, to jest problem pewnej antropologii, aksjologii. Kościół chce być obecny w sferze publicznej, w sferze politycznej o tyle, o ile będzie mógł wskazywać na pewien fundament wartości, którego nikomu nie można przekraczać, który jest większy niż demokracja, niż procedury. I Kościół jest jakby takim strażnikiem tych fundamentów, bo chce mieć prawo chociażby głosu sprzeciwu, że pewnych wartości odrzucać w życiu społecznym, publicznym nie można. I chce być tym głosem słyszalnym we współczesnej Europie, we współczesnej polityce europejskiej i myślę polityce poszczególnych państw.
Polska na tle tej Europy wydaje się być jeszcze inna, jeżeli można użyć słowa specyficzna.
My w Polsce z naszą silną religijnością jesteśmy takim fenomenem na tle reszty Europy. Nasz kraj jest państwem prawie monowyznaniowym, bo 90% ludzi przyznaje się do katolicyzmu, i ten nasz katolicyzm, nasza wiara, z racji tego, że byliśmy za żelazną kurtyną.
Kościół był niejako autorytetem wolności.
Kościół był taką przestrzenią i był takim głosem sprzeciwu wobec tego reżimu i dla społeczeństwa był gwarantem wolności, był właśnie autorytetem, i po upadku w 89 muru berlińskiego, po okrągłym stole, Kościół jako autorytet także, może trochę nieopatrznie, ale wszedł na salony, także na salony władzy.
Czy nie jest to pułapką? Upolityczniamy religię i ureligijniamy tą politykę w Polsce.
Pamiętamy chociażby na początku lat 90. spór o aborcję, gdzie Kościół jakby jednoznacznie toczył taką kampanię w celu zmiany prawa i próbował wpływać na polityków. Nieopatrznie także próbował się włączyć, być może w osobach poszczególnych biskupów, ale to zawsze oni są postrzegani jako część kościoła, jako część instytucji, w grę polityczną, w życie polityczne. Próbował promować określone partie, środowiska polityczne dosyć otwarcie na ambonach, i wtedy jakoś to się ludziom nie spodobało. Kościół jakby przestał spełniać tę swoją misję autorytetu moralnego, autorytetu duchowego. Kościół zaczął tracić na poparciu, ale jednocześnie po tych wszystkich zawirowaniach, kiedy polscy hierarchowie, księży jakby się obudzili i widzieli, że nie tędy droga, wszystko wróciło do jakiejś tam stabilności i polski kościół na szczęście nie stracił tego powszechnego autorytetu w społeczeństwie. On nadal trwa, aczkolwiek bywają chwile, momenty, kiedy próbuje się jakby grać politykami, próbują wpływać na polityków, a z kolei to też idzie w drugą stronę, że wielu polityków bardzo chętnie chciałoby być popieranymi przez kościół instytucjonalny i próbuje ten kościół zinstrumentalizować dla swoich celów politycznych.
W związku z tym, czy można wskazać na pewne pomylenie ról, rozmycie się pewnych jasnych granic, które powinny być między polityką a religią?
Pomieszanie ról polityki z tą sferą kościelną, duchową, religijną, no następuje wtedy, kiedy obie strony próbują trochę kraść rolę drugiej stronie. Często jest tak, że w imię jakichś politycznych korzyści wartości służą do wygenerowania jakiegoś tam konfliktu politycznego, który polaryzuje społeczeństwo, polaryzuje wyborców i pomaga jakby danej partii zaistnieć na rynku politycznym.
Bo równie dobrze ta druga strona może na przykład odwołać się do ludzi, którzy nie są sympatykami Kościoła i tworzyć konflikt wokół religii.
Dokładnie tak i to jest wywołać bardzo łatwo. Różni ludzie różnie myślą i trzeba jakoś te różne poglądy próbować scalać, by dżumy nie leczyć cholerą. Kościół mówi o pewnej roztropności w szafowaniu wartościami i polityk chrześcijański, który tak o sobie mówi, tak naprawdę doprowadza do deprecjacji jakiejś tam wartości, jej upolitycznienia, a to tak naprawdę na dłuższą metę się nie opłaca i jest to nadużycie. Jedynym owocem takiej walki jest konflikt, no to trzeba się głęboko zastanowić, czy tego typu obrona i szafowanie religią, wartościami w sferze polityki, w praktyce politycznej ma sens i czy się opłaca. Wydaje mi się, że nie do końca.
Czy zatem możemy mówić o pewnych granicach między polityką a Kościołem albo zaangażowaniem przedstawicieli Kościoła w politykę?
Wydaje się, że wyznacznikiem tego, jak Kościół powinien się zachowywać w tej sferze politycznej i publicznej, jest to, że Kościół jest powszechny, czyli Kościół tak naprawdę stoi ponad polityką. On o tyle wchodzi w politykę, o ile broni wartości, które wierzy, ale chyba nie powinien angażować się bezpośrednio w życie polityczne. Ksiądz duchowny powinien być rodzajem, czy Kościół powinien być rodzajem takiego mediatora, autorytetu, nie autorytetu władzy, bo Kościół nie ma władzy tak naprawdę. Nie powinien mieć władzy rozumianej na sposób polityczny, ale powinien mieć pewien autorytet. I na szczęście w Polsce jest często tak, że zarówno politycy, jak i często dziennikarze proszą o głos czy o mediację, szukają głosu Kościoła w sferze publicznej, ale właśnie na zasadzie pewnego autorytetu. I myślę, że to jest ta przestrzeń, gdzie Kościół powinien szukać swego miejsca w życiu publicznym. Nie jako czynny gracz polityczny, ale jako pewien głos z zewnątrz, który kształtuje moralnie, etycznie polityków, jest w jakimś sensie recenzentem tego, co oni robią, a jednocześnie próbuje tych ludzi właśnie, z różnych opcji często, jakoś jednać i być takim pomostem w sytuacjach kryzysowych. To Kościołowi jako instytucji religijności samej, to wyjdzie na dobre, kiedy społeczeństwo widzi, że ich biskup, ich Kościół jest właśnie ponad tymi wszystkimi sporami, ponad jakimiś partykularnymi interesami i próbuje być takim łącznikiem między ludźmi.
Przypomnijmy, że cały tekst wywiadu z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem zamieszczono w lipcowo-sierpniowym numerze Przeglądu Powszechnego.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Sprawa wizytatora apostolskiego. Jesienią 1947 roku ambasador Papé nie miał jeszcze w pełni wiedzy o rozpoczęciu przez komunistów otwartej ofensywy antykościelnej. Oczekiwał na kolejny przyjazd do Rzymu kardynała Chlonda. Spodziewał się, czemu dał wyraz w depeszy do Londynu z 8 grudnia, że wizyta prymasa będzie związana ze sprawą nominacji wizytatora apostolskiego do Polski, o co w Watykanie zabiegał wiosną przedstawiciel rządu warszawskiego. W ocenie dyplomaty wyjazd wizytatora apostolskiego do Polski z misją czysto kościelną miał w zamyśle kardynała Chlonda, a być może nawet samego Piusa XII, spowodować odłożenie w czasie prześladowania kościoła. Komuniści w Polsce mieli na to przystać, uzyskując w zamian pozory ugody. Pape uważał, że Stolica Apostolska ma prawo wysłać do Polski swojego przedstawiciela i obserwatora wydarzeń na płaszczyźnie kościelnej. Jego zdaniem takie posunięcie byłoby także dobrze widziane nad Wisłą. Obawiał się jednak, że misja wizytatora apostolskiego mogłaby oznaczać początek ewolucji, której zwieńczeniem byłoby ponowne otwarcie nuncjatury i polityczne uznanie przez Watykan komunistycznego rządu w Warszawie. A to zostałoby źle odebrane przez większość katolików i oznaczałoby też kres misji samego Pape. Dlatego też zaproponował on nowemu prezydentowi Rzeczypospolitej na uchodźstwie podjęcie działań mających na celu udaremnienie takiego rozwoju wypadków i poprosił o ich aprobatę. Pierwszym krokiem Pape była rozmowa z arcybiskupem Tardinim, któremu dyplomata przekazał odpowiednią notatkę, argumentując przeciwko wysłaniu wizytatora apostolskiego do Polski. Szef dyplomacji watykańskiej w odpowiedzi odparł, że sprawa jest delikatna i wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich za i przeciw. Miał świadomość, że potencjalne wysłanie wizytatora apostolskiego wymagałoby dokładnego określenia charakteru jego misji i podania tego do publicznej wiadomości. Chodziło o to, aby uniemożliwić rządowi warszawskiemu wykorzystanie ewentualnego przyjazdu wizytatora dla zbijania własnego kapitału politycznego. Arcybiskup Tardini zaznaczył, że decydujące znaczenie w tej sprawie będzie miało stanowisko polskich kardynałów. W domyśle chodziło o zapowiadany już od dłuższego czasu przyjazd kardynała Chlonda do Rzymu. Prymas Polski przybył ostatecznie do Wiecznego Miasta 29 grudnia. Jego przyjazd spotkał się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ambasady rządu warszawskiego przy Kwirnale, bowiem spodziewano się, że może przynieść zwrot w podejściu Stolicy Apostolskiej do komunistycznego rządu polskiego. Tymczasem w istocie ani Episkopat Polski, ani Sekretariat Stanu nie byli do końca przekonani o konieczności realizacji tej misji. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie rozwiała audiencja kardynała Chlonda u Piusa XII, która miała miejsce 9 stycznia 1948 roku. Sam papież wyraził wtedy gotowość wysłania wizytatora do Polski, jeżeli biskupi polscy uważaliby to za potrzebne. Miał jednak wątpliwości co do użyteczności tej misji. Stanowisko Ojca Świętego było zgodne z opinią prymasa, który miał wszelkie dane ku temu, aby sądzić, że rząd w Warszawie nie był już zainteresowany pobytem wizytatora apostolskiego i nie zależało mu nawet na stwarzaniu pozorów jakiegoś porozumienia z Kościołem. Komuniści szykowali się bowiem do ostatecznego rozprawienia się z Kościołem. Papież zakładał możliwość jakiegoś zwrotu w stanowisku rządu warszawskiego i nie wykluczał możliwości posłania do Polski wizytatora apostolskiego, o ile przyniosłoby to jakieś korzyści Kościołowi. Jednak sam nie bardzo w to wierzył. Sceptycyzm Piusa XII i polskich biskupów szybko znalazł swoje potwierdzenie. W styczniu ambasador Pape spotkał się z Michałem Loretem, radcą ministrem z ambasady rządu warszawskiego przy państwie włoskim, który wyraźnie powiedział, że nie zanosi się na żadne porozumienie między rządem a Kościołem i nie należy też liczyć na to, że rząd zgodzi się na przyjazd wizytatora apostolskiego. W lutym 1948 roku temat wysłania wizytatora apostolskiego do Polski zniknął z agendy rozmów. W następnym odcinku będziemy mówić o pozostałych sprawach, jakimi podczas swojego ostatniego pobytu w Rzymie zajmował się kardynał Chlond.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.